Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście czeka Państwa dzisiaj uczta filmowa w postaci dwóch musicali z lat 70. Kabaret i Rocky Horror Picture Show. To są filmy, które należą do takiego bardzo ciekawego etapu w historii musicalu, właśnie musical amerykański lat 70. Ale zanim do tych lat 70. dojdziemy, to chciałbym troszeczkę je osadzić w ogóle w historii musicalu i nawet w rzeczach bardziej fundamentalnych, bo musical jest pewnym wariantem no, takiej bardzo fundamentalnej relacji, jako jest relacja między obrazem a dźwiękiem w kinie. I zanim przejdę do musicalu, to chciałem parę słów na ten temat powiedzieć, ponieważ no, takie potoczna wiedza o kinie jest taka, że kino zaczęło się jako sztuka niema, ale jak mówię, jest to wiedza potoczna, ponieważ tak naprawdę kino nigdy nie było sztuką niemą i nawet nie zaczynało się jako sztuka niema, bo jeden z wynalazców kina amerykańskich, wynalazca kina Thomas Edison, w momencie kiedy zgłaszał swój patent na nowe urządzenie, a jego wniosek patentowy wpłynął w roku 1889, czyli 5 lat przed pierwszą premierą, to w tym wniosku patentowym było zaznaczone, że on chce pokazywać no, obrazy razem z dźwiękiem, którym to towarzyszył dźwięk. I Edison w ten sposób prowadził swoją pracę nad kinem. I jedna z pierwszych taśm w ogóle, która się zachowała wczesnego kina, pochodząca z roku 1894, czyli jeszcze właściwie sprzed tej europejskiej przynajmniej premiery filmowej, to jest taki króciutki fragment zwany filmem Dixona, 20-sekundowy, który jest filmem dźwiękowym właśnie, czyli pokazuje parę mężczyzn tańczących ze sobą. No i oni tańczą do dźwięków muzyki, które się wydobywają z takiego starego gramofonu. No i później ta historia relacji między filmem a dźwiękiem właściwie do momentu, w którym nastało kino dźwiękowe, czyli do przełomu lat 20. i 30. obfitowała w rozmaite wydarzenia, ponieważ no, wynalazków, które miały wprowadzić dźwięk do kina, było mnóstwo i kilkakrotnie co najmniej na przestrzeni tych 31 lat ogłaszano, że już oto mamy film dźwiękowy. Mieliśmy okres w drugiej dekadzie XX wieku, kiedy powstało kilkaset filmów no, zwanych dźwiękowymi, filmów muzycznych, które właśnie zwykle były adaptacjami jakichś operetek albo właśnie utworów, czy musicali, czy przedstawień muzycznych. No, wszystko to się rozbijało, prawdę powiedziawszy, o jednak kiepski poziom techniczny, były kłopoty i z nagłośnieniem odpowiednim, bo musimy pamiętać, że dźwięk, że sprzęt nagłaśniający, taki jaki my dzisiaj znamy, pojawił się tak naprawdę pod koniec drugiej dekady XX wieku. Były potężne kłopoty z synchronizacją, więc te wszystkie ale no, jakoś nam się załamywały. Tym bardziej, że nie istniała też chyba taka realna, silna potrzeba. Widownia ówczesna i twórcy ówcześni w ogóle nie odczuwali braku dźwięku. Zresztą, prawdę powiedziawszy, podczas seansów filmowych dźwięk zawsze był w rozmaitych wariantach, bo były na takich bardziej wystawnych kinach, były orkiestry, które grały, w kinach trochę gorszej kategorii byli tak zwani taperzy, którzy grali muzykę na fortepianie. Były specjalne maszyny do imitowania efektów dźwiękowych, które do dzisiaj zachowały się, ulotki reklamowe, w których wytwórcy chwalili się, że ich maszyna potrafi imitować kilkadziesiąt efektów, które w czasie seansu były, że tak powiem, właśnie imitowane. Była oczywiście instytucja komentatorów, bonimenterów, jak to się mówiło, czyli ludzi, którzy stali obok ekranu i komentowali to, co na ekranie się rozwijało. I właściwie można powiedzieć, że wszyscy byli z tej sytuacji usatysfakcjonowani. Wbrew być może naszym dzisiejszym podejrzeniom, wprowadzenie dźwięku do kina wcale nie spotkało się z entuzjazmem. Wręcz przeciwnie, miało swoich bardzo licznych przeciwników i to ze wszystkich stron. I ze strony producentów, i ze strony widowni, i ze strony reżyserów, i ze strony twórców, i ze strony aktorów oczywiście. Także coś, co nam się dzisiaj wydaje oczywiste, wcale takie oczywiste nie było. Jeszcze jeden bardzo ciekawy epizod tej relacji między dźwiękiem a obrazem, to był epizod tak zwanego kina czystego z lat 20. artystycznych. Mianowicie taka długa historia refleksji nad synestezją, czyli nad tym, czy jest możliwe, aby zmysły dostarczały do naszego mózgu tego samego typu bodźce, które zwykle wywołuje inna sztuka, tak? Czyli jest możliwe stworzenie muzyki za pomocą obrazów. I w latach 20. zwłaszcza kino europejskie było owładnięte taką ideą właśnie tego, że możemy tworzyć muzykę za pomocą obrazu. Powstawało bardzo dużo filmów o tytułach muzycznych, takich jak symfonie, czy opusy, czy fugi. Bardzo ciekawy film Franciszki i Stefana Temersonów pod tytułem Oko i ucho, który, taki film 20-minutowy mniej więcej, który przedstawia cztery warianty sposobu uzyskiwania efektów dźwiękowych za pomocą obrazów. Także to było bardzo ciekawe. No ale koniec końców ta długa, może nie długa, bo trwa 30 lat, ale obfita w rozmaite wydarzenia epopeja właśnie prób stworzenia rozmaitego typu relacji między obrazem a dźwiękiem, no dobiła do portu około tego roku 28, no kiedy przemysł filmowy skręcił w stronę kina dźwiękowego. I tak jak już mówiłem przed chwilą, to nie był skręt bezproblemowy. Przemysł filmowy miał się w latach 20 bardzo dobrze, przynosił olbrzymie efekty i nie odczuwał potrzeby jakiejś radykalnej rewolucji, a była powszechna świadomość, że taka rewolucja pociągałaby ze sobą potężne koszty. Widownia też miała się dobrze. Estetycy uważali, że kino nieme osiągnęło taki stopień doskonałości, że też niczego więcej nie potrzebuje, a dźwięk wręcz popchnie kino, tak wtedy uważano, w stronę takiego po prostu teatru na ekranie, czyli takiego substytutu sztuki teatralnej. Także ten zwrot w stronę dźwięku nie był wcale przesądzony i właściwie tym, co przekonało producentów czy właścicieli firmy Warner Brothers, braci Warner, którzy wprowadzili dźwięk do kina, była nie możliwość kina dźwiękowego jako takiego, ale możliwość zaistnienia muzyki na ekranie. Oni upatrywali w muzyce na ekranie szansę na to, żeby rzeczywiście stworzyć coś nowego, stworzyć nową jakość. Warner Brothers było zresztą wytwórnią słabszą w tym momencie i szukało dla siebie jakiegoś pola. No i w związku z tym zaczęto produkować pierwsze filmy już pod koniec trzeciej dekady XX wieku, które były filmami nie tyle dźwiękowymi, co były filmami muzycznymi. Czyli jeżeli na przykład weźmiemy pierwszy, taki uznany oficjalnie za pierwszy film dźwiękowy w tej nowej formule, czyli Śpiewak Jazz Bandu, to jest film, który jest takim miksem kina niemego i kina dźwiękowego, w tym sensie, że on ma partie śpiewane. Można powiedzieć, że to jest taki musical i te partie śpiewane rzeczywiście są śpiewane. Natomiast partie dialogowe mówione są na ogół jeszcze wypełniane napisami, poza, o ile pamiętam, jednym dialogiem. I takich filmów było więcej w tym okresie. Pod koniec trzeciej dekady XX wieku właśnie wytworzono całą serię filmów, które były właśnie filmami dźwiękowymi, w tym sensie, że oddawały muzykę na ekranie, natomiast nie silono się na oddawanie dialogów, bo uważano, że to jest po pierwsze niepotrzebne, a po drugie bardzo, bardzo trudne. Ci z Państwa, którzy znają film pod tytułem Deszczowa piosenka, no, pamiętają te sceny, w których doskonale zostaje zobrazowany cały kłopot techniczny z odzwierciedlaniem dialogu na ekranie. No ale w każdym razie ten dźwięk się pojawił i on się właśnie pojawił poprzez, bym powiedział, drzwi muzyczne, tak? Czyli dzięki możliwości tworzenia, odtwarzania muzyki na ekranie razem z obrazem, kino stało się dźwiękowe i w tym momencie natychmiast na początku lat 30. pojawił się nowy gatunek filmowy, którego wcześniej oczywiście z natury rzeczy nie było, czyli musical filmowy, a zarazem kino na początku lat 30. wkracza w bardzo ciekawą fazę, którą historycy kina nazywają w tej chwili kinem okresu klasycznego. Mówi się, że kino okresu klasycznego, tu są różne klasyfikacje, to jest ten okres kina mniej więcej między rokiem albo 30 a 60, jeżeli się uwzględni dźwięk, a niektórzy mówią, że między 17 a 60, jeżeli się weźmie pod uwagę struktury narracyjne. W każdym razie bardzo ciekawy okres kina, w którym kino przeżywa swój najlepszy okres. Czasami się o tym mówi, że to jest złoty okres kinematografii, ponieważ czy cieszy się potężną popularnością. Ludzie na całym świecie łakną filmów, a zarazem nie ma żadnej konkurencji. Jeszcze nie ma telewizji, jeszcze nie ma muzyki rockowej, która się pojawi w latach 60. Kino roztacza taki hipnotyczny jakiś czar, który sprawia, że przeciętny Amerykanin chodzi do kina dwa razy w tygodniu w tym okresie i właściwie jest to prawie że czynność higieniczna, taki rodzaj właśnie higieny duchowej. No i oczywiście jest to okres też dominacji kina amerykańskiego, które nie tylko ma znakomity rynek wewnętrzny, ale dominuje na świecie i w tym sensie, że filmy amerykańskie wszędzie chcą być oglądane i w tym sensie, że filmowcy z innych krajów także filmy amerykańskie naśladują. I w tym okresie klasycznym, mówi się o tym okresie klasycznym, że to jest okres dominacji wielkich gatunków filmowych i tych gatunków filmowych podstawowych, nie wiem, jest ze 6-7 i nie wiem, czy nie czołowym z nich jest musical. Także w tym, także jest to okres, wielkiej popularności nowego gatunku filmowego, który się pojawił wraz z nastaniem dźwięku, czyli musicalu, który jednakowoż ma bardzo ciekawą i specyficzną formułę. I można powiedzieć, że ojcem tej formuły jest wielki choreograf amerykański, który przyszedł z Broadwayu, jak zresztą większość wykonawców musicalowych, ale zabłysnął w świecie filmu. Busby Berkeley, który stworzył unikalną formułę właśnie musicalu filmowego, znaczy unikalną w tym sensie, że wypromował pewien typ rozumienia musicalu, który się niezwykle rozpowszechnił i zdominował właśnie kino musicalowe na najbliższe 30 lat. Ja chciałem parę słów na temat tej formuły powiedzieć, ale zanim powiem, chciałem Państwu pokazać fragment takiego klasyka wczesnego musicalu, czyli filmu pod tytułem 42 ulica, chociaż po polsku to chyba Ulica Szaleńców. Tak, ten tytuł chyba w Polsce był używany z 32 roku. Bardzo proszę.
Thank you.
No więc taki typowy musical właśnie w stylu Busby'ego Berkeleya, który upowszechnił się. Można powiedzieć, że no właściwie wszystkie chyba musicale amerykańskie w okresie klasycznym, czyli nie tylko w latach 30., ale do końca lat 50. mniej więcej w ten sposób wyglądają, czyli są no, bardzo takie wystawne, bardzo bogate. Tutaj akurat scenografia może nie jest bogata, ale w innej scenie z tego filmu mamy odtworzenie dużego miasta. Z czasem, zwłaszcza w latach 50., kiedy musical się rozwinie, to będziemy mieli do czynienia rzeczywiście z bardzo wystawną, luksusową scenografią. Dużo ludzi, skomplikowane układy taneczne, geometryzacja. No ale także to wszystko jest połączone z ciekawą pracą kamery, z punktami widzenia, z góry, z dołu, prawda, przejazd pod nogami tancerek. Także no, taki właśnie model kina no, bardzo, bardzo efektownego wizualnie i jeżeli chodzi o zachowania ludzkie, jeżeli chodzi o tańce, jeżeli chodzi o operowanie grupami ludzkimi, masą, jeżeli chodzi o pracę kamery, dźwięk, no więc właściwie wszystko to, co się składa na bardzo dobry film. No i to po prostu tak wygląda, natomiast warto pamiętać, że dzieje się to w bardzo szczególnym okresie w historii Stanów Zjednoczonych, początek lat 30., czyli wielki kryzys, o którym w musicalach się w ogóle nie mówi. W niektórych gatunkach kina amerykańskiego tego okresu się o tym mówi więcej, natomiast musicale właśnie tego typu z definicji są gatunkiem eskapistycznym, czyli są takim gatunkiem, który no jak gdyby nie przyjmuje do wiadomości jakichś problemów życiowych, nie zajmuje się sprawami społecznymi, nie wnika w politykę. No jest takim rodzajem kina, które po prostu ma dostarczyć no, wytchnienia i ucieczki, jakiegoś takiego odcięcia się od tego, co jakoś tam boli, czy co skrzeczy za drzwiami. I to jest no, taka ważna cecha musicalu właśnie tego okresu klasycznego, że to jest film eskapistyczny. Po drugie właśnie jest bardzo wystawny. Po trzecie i musical i w ogóle gatunki filmowe tego okresu amerykańskiego, w kinie amerykańskim okresu klasycznego, one są bardzo konserwatywne pod względem, nazwijmy to obyczajowo. To znaczy wszystkie typowe klasyczne gatunki takie jak western, takie jak musical, takie jak film gangsterski, one w gruncie rzeczy umacniają wiarę w system amerykański, w rodzinę, w takie najbardziej podstawowe wartości. Tutaj w musicalu zawsze jest to historia miłosna, która zwykle zmierza do jedynego właściwego zakończenia, czyli do małżeństwa głównych bohaterów. Więc ta dwoistość, z jednej strony musicale nie nawiązują kontaktu ze sferą kłopotów życiowych i ciężkiej sytuacji społecznej, co jest szczególnie właśnie uderzające, jeżeli się uwzględni to, że w momencie, kiedy musical powstaje, to mamy do czynienia naprawdę z bardzo ciężką sytuacją społeczeństwa amerykańskiego. Z drugiej strony one właśnie na takim poziomie podskórnym, ideologicznym utwierdzają wiarę w takie najprostsze, najbardziej podstawowe wartości życia rodzinnego czy życia wspólnotowego zorganizowanego dookoła no, Ameryki jako państwa. No i jeszcze jedna rzecz taka właściwie dziwna, jeżeli chodzi o musical, to jest to, że musicale ostentacyjnie wyłamują się z reguły opowiadania realistycznego, które dominowało we wszystkich innych gatunkach. No bo taki najbardziej podstawowy model kina fabularnego w tym okresie to model kina, no, które opowiadały jakieś tam ludzkie historie. One były czasami przełamywane przez jakieś tam formuły gatunkowe, no, ale generalnie rzecz biorąc filmy były tak opowiadane, żeby były wiarygodne co najmniej w warstwie psychologicznej, a często także w warstwie no, całego opisywanego świata. I musical z ludźmi, którzy w niekonwencjonalnych ekstremalnych sytuacjach nagle zaczynają śpiewać, tańczyć. Oczywiście się z tej formuły wyłamywał, chociaż prawdę powiedziawszy większość musicali jednak swoją akcję umieszczała gdzieś tam w teatrach, w kabaretach, tak żeby sceny tańca czy śpiewu były motywowane realistycznie, ale pomimo to jednak zdarzały się nawet w takich filmach sceny, w których bohaterowie no, ni stąd, ni zowąd zaczynają śpiewać i tańczyć. I to było no, czymś niezwykłym i do dzisiaj właściwie jest takim przedmiotem refleksji, pytania o to dlaczego taka formuła nietypowa jednak cieszyła się taką dużą popularnością. Formuła, która do pewnego stopnia była skonfliktowana z narracją. Jeżeli się mówi o okresie kina klasycznego, że to jest okres, w którym dominuje kino w funkcji opowiadania historii i nawet wytłumia rozmaite elementy, na przykład bogactwa świata, jeżeli one mogłyby przeszkadzać w opowiadaniu historii, to akurat musical tutaj tej tezie zaprzecza, ponieważ w musicalu bywa tak, że nagle akcja się zatrzymuje, nagle historia przestaje iść do przodu, tak jak na przykład w filmie 42 ulica, gdzie na 20 minut bohaterowie zupełnie nikną z pola widzenia i właśnie rozwija się spektakl taneczny. W każdym razie z tych czy innych powodów musical w latach 30. No, zaczyna cieszyć się ogromną popularnością i ta popularność się rozwija właściwie przez dekadę następną i jeszcze przez dekadę lat 50. Dekada lat 50. to jest taki okres, no, można powiedzieć, szczytowy musicalu, ponieważ już wszystkie techniczne możliwości zostały dopracowane, jeżeli chodzi o rejestrację dźwięku, jeżeli chodzi o montaż, jeżeli chodzi o możliwości ekspozycyjne. Także no, lata 50. to są takie klasyczne musicale jak Amerykanin w Paryżu, czy Gigi, czy Podnieście kotwicę, no i cały szereg innych filmów, które no, zaliczają się do absolutnej klasy gatunku. I one zarazem potwierdzają taką opinię na temat musicalu, że musical to jest taki gatunek, w którym ten klasyczny musical, w którym przestaje obowiązywać prawo ciążenia. W takim najbardziej dosłownym sensie, znaczy w takim metaforycznym sensie, może od tego zacznę, no właśnie w takim, że to wszystko, co jest ciężkie w życiu, znika z musicalu. W musicalu ludzie nie mają istotnych problemów życiowych, są jak gdyby ciągle unoszeni właśnie na fali tej emocji tańca i śpiewu. Ale to zniknięcie prawa ciążenia w sensie metaforycznym ma także takie swoje dosłowne zobrazowanie. No właśnie w postaci tych wspaniałych tancerzy, którzy właściwie prawie że się unoszą nad powierzchnią, którzy nie czują zmęczenia, którzy wykonują najbardziej niesamowite akrobatyczne ewolucje i właśnie z taką ogromną lekkością im to przychodzi, jakby to była właśnie taka metafora życia, w którym ciężar przestał obowiązywać. I chciałem Państwu pokazać moją ulubioną scenę z musicalu klasycznego, pochodzącą zresztą z mniej znanego musicalu pod tytułem Królewskie Wesele z Fredem Astaire'em, który już w tym okresie był troszeczkę na fali takiej schyłkowej swojej kariery, ale tym niemniej to jest scena, którą ja bardzo lubię, która zresztą jest często opisywana ze względu na maestrię techniczną, o której Państwo zaraz się przekonacie i która jest dla mnie takim dosłownym zilustrowaniem właśnie tego prawidła, że musical jest to taki gatunek, w którym prawo ciążenia przestaje obowiązywać, przynajmniej ten musical okresu klasycznego. Bardzo proszę o ten drugi fragment. proszę, co to miłość może z człowiekiem zrobić, prawda? Bardzo, bardzo ładny fragment, który właśnie jest dla mnie dosłowną ilustracją tego, że w musicalu prawo ciążenia nie obowiązuje. Zrealizowany, proszę Państwa, w ten sposób, że pomieszczenie się obracało. W związku z tym Fred Astaire przez cały czas tańczył na podłodze, że tak powiem, tylko że ta podłoga najpierw była podłogą, później była ścianą, później była sufitem, później była drugą ścianą. Bardzo ciekawe, bardzo pomysłowe, ale zarazem właśnie należy do tej formuły musicalu klasycznego, która gdzieś tam na przełomie lat 50. i 60. zaczyna się wyczerpywać. I tutaj już wchodzimy na drogę prosto do tych filmów, które Państwo będziecie oglądali, które są inne. A one są inne, ponieważ lata 60. to jest okres, w którym no, zmienia się kultura amerykańska i zmienia się kino amerykańskie w sposób zasadniczy i ogromny. W związku z tym kończy się epoka kina klasycznego. Tak historycy kina za cezurę uważają początek lat 60., nie ma tutaj żadnej dokładnej daty, ale na przełomie lat 50. i 60. wiele rzeczy się zmienia. No, między innymi pojawia się telewizja, czyli właśnie ten konkurent, którego wcześniej nie było, ale może co ważniejsze, pojawia się nowy typ widza. Mianowicie pojawia się to pokolenie w Stanach Zjednoczonych, a także zresztą w Europie zachodniej co najmniej. Wkraczamy w tą tajemniczą dekadę lat 60. zwaną dekadą protestów, kiedy na całym świecie zupełnie niezależnie od siebie w różnych krajach dochodzi do protestów, generalnie rzecz biorąc młodych ludzi przeciwko strukturom władzy. Ale ponieważ jesteśmy w Ameryce, więc mówimy o tej sytuacji, no i w Stanach Zjednoczonych dochodzi, jak gdyby wchodzi w dorosłe życie, albo przynajmniej w młodzieńcze życie, pokolenie tak zwanych baby boomersów, czyli tego boomu urodzeń dzieci gdzieś tam pod koniec II wojny światowej. I to jest pokolenie wychowane w zupełnie innych warunkach, już nie bardzo, prawdę powiedziawszy, kontaktujące się, korespondujące z tą formułą klasycznego kina opartego na klasycznych gatunkach filmowych, które są konserwatywne i zachowawcze pod względem obyczajowym. Po prostu ci młodzi ludzie nie za bardzo wierzą w tą wizję rzeczywistości i nie za bardzo odnajdują się w takiej rzeczywistości na ekranie. Tym bardziej, że lata 60. w Stanach Zjednoczonych to jest okres potężnych napięć na tle społecznym i politycznym, by wymienić jednym tchem ogromne rozruchy na tle rasowym, oczywiście wojna w Wietnamie, przemiany obyczajowe związane z na przykład z ruchem hippisów, ale także z mniejszościami rozmaitego typu i seksualnymi, ale także i narodowościowymi. Generalnie rzecz biorąc, o ile socjologowie amerykańscy lata 50. nazywają dekadą milczenia, czyli co oznacza, że społeczeństwo amerykańskie w latach 50. nie było skłonne manifestować swoich nastawień. Było takim społeczeństwem grzecznym i posłusznym, można powiedzieć. O tyle dekada lat 60. to jest dekada protestu, kiedy rozmaite grupy społeczne no, zaczynają głośno manifestować swoje poglądy i bardzo często jest to niezadowolenie z istniejącego stanu rzeczy, a nade wszystko potężnej krytyce z różnych punktów widzenia i z punktu widzenia filozoficznego i z punktu widzenia takiej praktyki życiowej, i z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej, potężnej krytyce zaczyna podlegać no, system amerykański, system wartości amerykańskich opartych właśnie na przedsiębiorczości, na wolnej konkurencji, na rodzinie, na wspólnocie zorganizowanej dookoła państwa, czyli na tym wszystkim, co w mniej lub bardziej jasny, otwarty albo zawoalowany sposób było podtrzymywane przez klasyczne kino gatunków. No i dochodzi jeszcze jeden czynnik, mianowicie to młode pokolenie, które jest także i takie potężne, masywne ilościowo, ponieważ jak mówię, jest to efekt bardzo wielkiego przyrostu urodzin po II wojnie światowej. To młode pokolenie znajduje sobie inne medium. Po raz pierwszy tak naprawdę w XX wieku kino zostaje zagrożone w swojej funkcji gdy głównego dostarczyciela no, jakichś takich kulturowych modeli identyfikacji, w to miejsce wchodzi muzyka rockowa. I nagle po raz pierwszy od co najmniej lat 30. ilość widzów kinowych zaczyna spadać. No, na skutek kumulacji co najmniej kilku czynników, ale między innymi właśnie na skutek wejścia telewizji, na skutek tego, że młodzież nagle zaczyna no, bardziej no, angażować się w muzykę, chce słuchać piosenek, chce jeździć na koncerty rockowe, a niekoniecznie chce oglądać filmy, zwłaszcza, że się w tych filmach nie odnajduje, ponieważ te filmy, zwłaszcza w pierwszej połowie lat 50. to są ciągle filmy robione na modelu kina klasycznego, który już nie jest modelem, no, bym powiedział, sexy dla znacznych odłamów społeczeństwa amerykańskiego tego okresu. W związku z tym kino amerykańskie w latach 60. przychodzi bardzo głęboko transformację, która jest widoczna zwłaszcza w drugiej połowie lat 60., bo jeszcze do połowy lat 60. powiedzmy sobie siłą inercji są podtrzymywane te tradycyjne gatunki i tradycyjne modele robienia filmów, ale one właśnie napotykają na coraz większe zniecierpliwienie ze strony publiczności. W drugiej połowie lat 60. kino amerykańskie bardzo się zmienia. Niektóre gatunki albo podupadają, albo przychodzą bardzo głęboką transformację, jak na przykład klasyczny gatunek amerykański, jakim jest western. No i to samo dotyczy kina formuły musicalu i generalnie rzecz biorąc obecności muzyki na ekranie, ponieważ pojawia się jeszcze jeden konkurent dla musicalu w postaci nowego typu filmu muzycznego, który właśnie w latach 60. się narodził, czyli takiego filmu koncertowego, którego symbolem jest Woodstock, ale tych filmów jest więcej, czyli takich filmów będących zapisami koncertów albo zapisami no, takiego fenomenu lat 60., jakim były wielkie festiwale rock, albo będących zapisami tras koncertowych, w mniejszym lub większym stopniu połączonych z obrazowaniem jakichś rzeczy pozamuzycznych, czyli nie wiem, muzyków w ich zachowaniach, albo publiczności w ich zachowaniach, z jakimiś takimi próbami analizy socjologicznej. To są filmy, które przyciągają potężne zainteresowanie młodej widowni tego okresu. No i musical musi na to też zareagować. Jeszcze w latach 60., jak mówię, mamy do czynienia z kontynuacją tej formuły musicalu eskapistycznego i bardzo wystawnego, kontynuującego formułę klasyczną z takimi filmami jak, nie wiem, Hello Dolly na przykład, czy Sweet Charity, pierwszy film Boba Fossa, który chwilę później zrealizuje Kabaret. Mamy do czynienia z wielkim arcydziełem, które już znamionuje nowy typ musicalu, czyli z West Side Story, ale jak mówię, jeszcze w latach 60. właściwie dominuje ta formuła musicalu klasycznego, ale na początku lat 70. to się zmienia i pojawia się cała grupa nowego typu filmów muzycznych, do których należą właśnie te dwa tytuły, które Państwo dzisiaj tutaj będziecie oglądali, czyli Kabaret i Rocky Horror Picture Show, ale także takie filmy jak Skrzypek na dachu, takie filmy jak Rock Opera Tommy, takie filmy jak Jesus Christ Superstar, takie filmy jak Hair z końca tej dekady lat 60. Jeżeli by się pokusić o próbę takiego zbiorczego powiedzenia, na czym polega ta nowość. Ona polega na kilku rzeczach, ale między innymi polega na tym, że musical przestaje być formą eskapistyczną, przestaje udawać, że nie wie, co się dzieje za drzwiami czy za oknem, a wręcz przeciwnie, wyrusza w stronę rzeczywistości, przestaje być ładny, przestaje być piękny, przestaje być uładzony, przestaje właśnie epatować tymi geometrycznymi figurami wielkich mas ludzkich, które w pewnym sensie są jakimś takim symbolem, może nie totalitaryzmu, ale totalizmu, bo nie wiem, no mamy dzisiaj przykład Korei Południowej, która właśnie potrafi piękne robić kompozycje z wielkich mas ludzkich i to tak naprawdę przecież polega na tym, że jednostka ludzka jest podporządkowana pewnej idei, która z zewnątrz pochodzi. Czyli innymi słowy, musical jak gdyby odrzuca właśnie tą swoją formułę eskapistycznego, wystawnego widowiska, które ma tylko cieszyć wzrok i uszy, ale nie ma dawać nic do myślenia i nie ma nawiązywać związku z życiem społecznym, a jeżeli nawiązuje, to w tej warstwie właśnie no, krzewienia konserwatywnych wartości. Przeciwnie, te nowe filmy to są filmy, które jak gdyby pokazują, że świat jest skomplikowany, że nie wszystko jest dobrze, że są to filmy, które pokazują rozmaite elementy no, obyczajowo niepoprawne, niekonserwatywne, które pokazują takie zagadnienia jak antysemityzm, czy problemy rasowe, czy odrzucenie jak rok opera Tomi, prawda, odrzucenie no, człowieka ze względu na jego ułomność fizyczną, które są bardziej odważne w warstwie pokazywania także obyczajowości erotycznej i seksualnej. Innymi słowy, musical no, uczestniczy w tym wielkim ruchu kina amerykańskiego, który właśnie się dokonał na przełomie lat 50., 60., 70., który polega po pierwsze na większym kontakcie z życiem społecznym, po drugie na pokazaniu właśnie tych rozmaitych ciemnych stron życia społecznego. Po trzecie, ten okres kina amerykańskiego to jest także okres taki bardzo otwarcia na innowacje, jeżeli chodzi o struktury narracyjne, jeżeli chodzi o formę filmową. Tutaj zresztą powszechnie się mówi, że kino amerykańskie w tym okresie bardzo wiele zapożyczyło z kina europejskiego i przestało być w związku z tym takie opowiadane w taki sposób łopatologicznie oczywisty, a zaczęło czasami grać z dwuznacznością, zaczęło eksponować formę filmową jako temat sam sobie. No i to prawdopodobnie także wpłynęło na to, w jaki sposób musicale tego okresu są realizowane. I te dwa filmy, które Państwo będziecie się oglądali, Państwo będziecie oglądali w odwrotnej kolejności, niechronologicznej, co nie jest dobrze nie tylko ze względu na chronologię, ale dlatego także, że można powiedzieć, że Rocky Horror Picture Show, który jest filmem późniejszym chronologicznie, jest także filmem no, następnym etapem ewolucji. W związku z tym byłoby dobrze je oglądać w tej kolejności, w takiej jak powstały, ponieważ pierwszy z nich, Kabaret, no to jest wielki tytuł, wielki pomnik kina, liczne nagrody, z których może najbardziej znane, ale dalece nie jedyne, to jest 8 Oscarów dla tego filmu. Film, który można powiedzieć, że w pewnym sensie jest takim filmem mainstreamowym, czyli jest realizowany w ramach wielkiej wytwórni filmowej dla szerokiej publiczności, zatrudniającym no, znane postacie, takie jak Michael York, który w tym czasie był znanym aktorem, czy Liza Minnelli, która co prawda wtedy była jeszcze, to film, który ją wyniósł do pozycji gwiazdy, ale która była córką Vincentem Minnellego, czyli największego reżysera musicali z okresu klasycznego. Więc można powiedzieć, że to jest taki film właśnie nowy wariant kina mainstreamowego, ale jednak film, który właśnie nosi te cechy musicalu nowego typu. Jest bardzo konkretnie osadzony w pewnym momencie historycznym i to takim momencie niełatwym, bo opowiada o Republice Weimarskiej, o dochodzeniu do faszyzmu, do władzy i to jest wszystko bardzo groźne. To czego musical się zawsze wystrzegał, to w Kabarecie no, jest bardzo mocno akcentowane. Dalej. Ten świat tego filmu nie jest światem pięknym i uładzonym, wręcz przeciwnie, jest takim światem brzydkim. Mówiło się przy okazji tego filmu o turpizmie, o tym, że pokazuje się taką tandetę kabaretu, w którym to wszystko się dzieje, prawda? Takie jak gdyby postacie tego filmu niekoniecznie są bardzo pociągające. Mówię o klientach tego kabaretu, mężczyznach i kobietach, które tam tańczą. One niekoniecznie muszą być piękne, niekoniecznie muszą być pięknie ubrane. To wszystko razem przywodzi na myśl taką no, pewnego typu degrengoladę, degradację. Kabaret jest filmem, który nie pokazuje świata pięknego, przeciwnie, pokazuje świat, którym rządzi pieniądz i w którym wszystko można za pieniądz kupić. I to nie jest konstatacja optymistyczna. Zresztą jedna z najsławniejszych piosenek tego filmu właśnie o tym mówi. No i absolutnie porażająca scena no, śpiewania pieśni faszystowskiej pod tytułem Przyszłość należy do mnie, która no jest taką sceną niezwykle groźną. Ja poprzez to scenę, która nie mogłaby się znaleźć w musicalu klasycznym. I do tego dochodzi wątek obyczajowy, czyli no takie zupełnie niestandardowe, nietradycyjne relacje erotyczne, trójkąt, homoseksualizm i postać głównej bohaterki jako takiej osoby, takiej hedonistki. Mówiło się o tym, że Liza Minnelli w gruncie rzeczy gra taką dzieci kwiaty, tak, takie dziecko kwiat, że bardzo wiele wiele z jej stosunku do świata, takiej świeżości, ale także takiej bezpruderyjności, jakbyśmy mówili, to jest ewidentne pokłosie lat 60. i tej rewolucji obyczajowej, która w Ameryce się dokonała. I moment w tym filmie, no, zatrzymałem się, bo chciałem Państwu coś powiedzieć, ale nie chcę spoilować, tak, więc nie powiem tego, co chciałem powiedzieć. W każdym razie nie jest to film, który by hołubił tradycyjne wartości rodziny i państwa jako siły opiekuńczej. I drugi film, czyli Rocky Horror Picture Show, który jest o wiele mniej znany. O ile Kabaret jest takim filmem mainstreamowym, o tyle no, Rocky Horror Picture Show jest filmem niszowym. Zrealizowany przez nieznanego reżysera, którego to jest jedyny właściwie film, który był bardziej znany, nie zatrudniający żadnych znanych aktorów. Jest tutaj gra co prawda Susan Sarandon, ale na długo przed tym, zanim stała się znaną aktorką. Jak gdyby z definicji skierowany do bardzo specyficznego odbiorcy i zarazem film, który się mieści na przecięciu kilku ważnych tendencji, nie tylko nawet kina, ale kultury lat 70., 80. Z jednej strony mamy tutaj do czynienia no, z taką niezwykłą formułą gatunkową, ponieważ mamy tutaj do czynienia z połączeniem kilku gatunków i to połączeniem pastiszowym, czyli to, co było ostoją kina w okresie klasycznym, czyli to właśnie realizowanie filmów według formuły gatunkowej, tutaj staje się przedmiotem zabawy. Mamy połączenie musicalu, filmu grozy i science fiction i to wszystko jest robione z takim przymrużeniem oka. Zresztą zdjęcia były realizowane w wytwórni Hammer angielskiej, która była sławna właśnie z realizacji niskobudżetowych filmów grozy, kolejnych części Frankensteina czy Drakuli i w związku z tym filmowcy brali te rekwizyty, które były używane do tamtych filmów wytwórni Hammer i bawili się nimi na planie. Także można powiedzieć, że to jest film, który wchodzi już w ten nurt postmodernistyczny, a już wtedy to słowo jeszcze nie było specjalnie używane, czyli taki sposób robienia filmu, w którym czerpiemy pełnymi garściami z zastanej kultury. Bawimy się gatunkami, bawimy się filmami, które przedtem były zrobione. W związku z tym tutaj no, mnóstwo jest cytatów naliczono, co najmniej kilkanaście znanych filmów, które są jakoś tam przywoływane, parodiowane, z najbardziej znanymi, które od razu są ewidentne, takimi jak Frankenstein, czy rozmaite kolejne wersje Drakuli, czy także King Kong. Także właśnie to jest taki film, który się bawi materiałem kulturowym. Z drugiej strony to jest film, który bardzo mocno przywołuje no, kulturę kampu, czyli tą kulturę, która wywodziła się ze środowisk gejowskich i zresztą ten element no, odmienności seksualnych jako pewnej normy no, jest tutaj bardzo mocno na pierwszy plan wysunięty. Można powiedzieć, że to jest taki film poczęty z ducha warholowskiej fabryki, tak? czyli tego miejsca, w którym zebrali się rozmaici odmieńcy seksualni i po raz pierwszy zaistnieli w sferze publicznej, bo to była właśnie ta niezwykłość fabryki, że ludzie, którzy dotychczas byli skazani na publiczne wykluczenie, nagle zaczęli funkcjonować jako no, no, w otwartym życiu publicznym. I ten film jest manifestacją tego sposobu myślenia, a zarazem, jak mówię, tutaj pojawia się ten element kampowego myślenia, czyli kamp, czyli w najprostszym ujęciu taki zachwyt nad tandetą kulturalną, ale zachwyt z pozycji no, konesera kultury, który doskonale wie, że co jest wartościowe, co nie jest wartościowe, co jest kulturą wysoką, co jest niską, co jest tandetne, co nie jest tandetne. I wiedząc to doskonale, właśnie czerpie ogromną przyjemność z tandety, z kiczu, z masowo powielanych wzorów, z przesady, która była bardzo ważnym elementem kampu. Także mnóstwo tutaj jest takich momentów właśnie celowego przesadzania, celowego manifestowania no, jakichś tam zachowań, które są wywiezione z ducha kampu. pod tym względem ten film należy, jest, można powiedzieć, duchem, należy do tej nowej formacji kultury amerykańskiej, która następuje w latach 70. po załamaniu się obyczajowości, no, tej takiej typowej, klasycznej, konserwatywnej, która dominowała w okresie klasycznym. Ale prawdę powiedziawszy, ten film jest najbardziej sławny z powodu pewnego szczególnego typu odbioru, który on rozpropagował. Mianowicie to był film z gatunku tak zwanych midnight movies, czyli takiego niszowego kina, które było skierowane do bardzo szczególnej publiczności, która lubiła chodzić do kina o północy. I ten film był przez wiele lat pokazywany w jednym kinie nowojorskim, które się nazywało Waverly chyba, o 12 w nocy, i gromadziło z grubsza rzecz biorąc tą samą publiczność, która przychodziła na ten film po wiele razy i zaczęła nawiązywać dialog z tym filmem. W związku z tym ludzie na widowni dopowiadali dialogi, inscenizowali jakieś skecze, które były powiązane z akcją filmu, improwizowali jakieś spontaniczne numery taneczne, wręcz zaczęli w pewnym momencie przyznawać sobie tytuły z racji tego, kto i słucham? Nie, bo słyszałem, myślałem, że ktoś coś powiedział, że kto więcej razy ten film obejrzał. Nawet zaczęła być wydawana gazetka, chyba pod tytułem Transylwania czy coś takiego, która właśnie w całości była poświęcona temu filmowi. I tak się szczęśliwie składa, że reżyser angielski Alan Parker na początku lat 80. realizował swój film fabularny pod tytułem Sława, który opowiada o studentach szkoły aktorskiej nowojorskiej, i w jednej ze scen tego filmu ci studenci po prostu jadą do tego kina. Chciałem Państwu pokazać tę scenę, żeby naocznie, no, żeby się Państwo zobaczyli, jak to wyglądało.
Nasi stali goście szczególnie serdecznie witają Was, wszystkie dziewice. Mamy właśnie kilka ważnych okazji. Dziś są urodziny gej. Mamy jeszcze specjalny quiz dla specjalnej osobki. Dziś jest 150. występ Christine. Teraz szczególna prośba do Państwa. Żadnych płonących świeczek i rzucania jedzeniem w ekran. Zacznijcie już ten show. Człowieku, show już trwa. Czyż on tego nie zauważył? Może on szuka guza. A teraz dajcie mi R. Dajcie mi O. Dajcie mi C. Jak to wymówimy? Rocky. Nie słyszę. Rocky. Jeszcze raz. Czy możesz choć raz małą chwilę mi dać? Bym wiedział, że wiesz, jak bardzo pragnę miłości Twojej. Czy możesz choć raz przytulić mnie w tę ciemną, zimną noc? Ten jeden raz. stację zapasową do naprawy. Zostań tu, a ja pójdę po pomoc. Dokąd pójdziesz? W środku tego pustkowia. Po drodze był jakiś zamek. Może tam mają telefon? Pójdę z tobą. Kopnij to. Wejść na własne ryzyko. Podejmijcie ryzyko. Pokaż nam swoją matkę. To zadziwiające. Czas przemija. Szaleństwo bierze swoją zapłatę. Posłuchajcie uważnie. Niezbyt długo. Teraz pokażę. Nie mogę tracić głowy.
Jak przygotowałem sobie te fragmenty filmowe dla Państwa, to w pierwszym momencie wyciąłem ten fragment, kiedy ten chłopak gra na gitarze, bo wydawało mi się, że to jest nie na temat, bo przecież miałem pokazać, jak widownia odbierała film Rocky Horror. Ale później jednak z powrotem wróciłem do tej wersji z tym fragmentem, bo sobie pomyślałem, że jednak nie jest przypadkiem, że Alan Parker pomiędzy dwie sceny dziejące się w kinie wkleił tego jednego gitarzystę. Ponieważ tak naprawdę można, oczywiście nie wiem, jakie miał intencje, ale można w ten sposób to zinterpretować, że to pokazuje tak naprawdę dwa różne podejścia do sztuki, no, i do kina. Jedno podejście, które jest podejściem, nazwijmy to, poważnym, polegające na tym, że to, co płynie z ekranu, przekazuje nam pewne emocje i my z tymi emocjami współgramy, i to właśnie jest taki to jest ten moment gry na gitarze, i można powiedzieć, że to jest sposób odbioru, który był właściwie bezalternatywny w okresie kina klasycznego. Odbiór filmu polegał na tym, że widownia przychodziła przeżywać te emocje, które dla niej zostały zaprojektowane. I drugi sposób, który właśnie jest obecny w tych pozostałych scenach, dwóch tutaj, który polega na tym, że my sobie sami projektujemy nasz własny odbiór, który wcale nie musi grać z tym, co na ekranie się pojawia. I generalnie rzecz biorąc, polega na dystansie i na sceptycyzmie, a nie na angażowaniu naszych emocji. Nie jest przypadkiem, że w tym okresie też rozpowszechniają się w Stanach Zjednoczonych slashery, które są niezwykle krwawymi horrorami, które są obliczone na to, że młodzież studencka, bo tak one były odbierane w latach 70., będzie kupowała sobie zgrzewkę piwa i będzie się zaśmiewała do łez, patrząc, jak, prawda, wszystkie członki ludzkie są poobcinane i fruwają w powietrzu. Także można powiedzieć, że Rocky Horror Picture Show jest takim symbolem, no, takiego fundamentalnej zmiany sposobu odbioru i podejścia do kina, kiedy kino przestaje być właśnie czymś traktowanym z namaszczeniem, czymś bardzo poważnym, przestaje działać na zasadzie hipnotycznego seansu, odbieranego mniej więcej w ten sposób przez całą widownię, tak jak to było w okresie klasycznym, a staje się właśnie okazją do niezobowiązującej zasady, gdzie już zabawy, gdzie już nie obowiązuje ta żelazna zasada, że w kinie trzeba siedzieć i milczeć i wkłaniać się w obrazy i dźwięki, tylko możemy po prostu zacząć się bawić kinem, bo kino w gruncie rzeczy nie jest taką rzeczą poważną i służy do tego, żebyśmy się na nim dobrze bawili, a nie żebyśmy realizowali plan jakiejś takiej inwazji emocjonalnej na nas, który przyświecał no właśnie takiemu poważnemu, klasycznemu podejściu do kina. I jeżeli tak na to popatrzeć, to można powiedzieć, że Rocky Horror Picture Show stanowi, no, że tak powiem, no, stanowi finał pewnej długiej drogi, którą kino podejrzało i zarazem wyznacza pewien szlak, wejście na pewien szlak, na który w gruncie rzeczy jesteśmy do dzisiaj, bo dzisiaj widz kinowy oczywiście odbiera na rozmaite sposoby, ale bardzo często jest tak, że właśnie dystans i uśmiech czy śmiech są reakcjami bardziej uważanymi za nie wiem, prawidłowe czy częstsze niż takie nabożne skupienie i pełne zaangażowanie emocjonalne w to, co płynie do nas z ekranu. Dziękuję bardzo.